Drodzy Państwo, dziękuję. Będę dzisiaj mówił o zmaganiach i wyzwaniach i chciałem zadać Wam pytanie. Jaką próbę byś podjął, gdybyś wiedział albo wiedziała, że nie poniesiesz porażki? Co byś zrobił? Otworzyłabyś nowy biznes? Otworzyłbyś fundację? Nauczyłbyś się języka? Gry na instrumencie? Życie jest trudne i fundować będzie nam wiele trudnych wyzwań. Na przykład utratę pracy. Będziemy się musieli zmierzyć z kryzysem wieku średniego, z problemami zdrowotnymi, problemami w rodzinie, czasami wyzwaniami mentalnymi. Z czym ty dzisiaj się zmagasz? Jak miałem kilkanaście lat, zostałem strasznie ciężko pobity przez prawdziwy gang satanistów. I lekarz mi powiedział, że nie będę widział i to niemożliwe, żebym widział na lewe oko albo słyszał na lewe.
Mając może 12-13 lat, urwałem się będąc w szkole podstawowej z kolegami na Wagary i poszliśmy na dzisiejsze tereny SGGW. Tam, gdzie dzisiaj to jest taki pas pomiędzy Ursynowem a dzisiejszym miasteczkiem Wilanów. I sobie chodziliśmy, piękne wtedy były zielone tereny, tam taka smródka była, rzeczka. I kupiliśmy finki w składnicy harcerskiej i sobie chodziliśmy z nimi i rzucaliśmy w drzewo. I któregoś razu nie trafiłem w drzewo. Ta finka minęła drzewo i wbiła się gdzieś kilka metrów dalej w ziemię. Schyliłem się, żeby ją podnieść i w chwili, kiedy sięgnąłem po nią, moją rękę zaczął miażdżyć glan wojskowy. Podniosłem wzrok do góry i przede mną stał dryblas, z długimi włosami, z taką jeansową kurtką bez rękawów, cała w ćwiekach, z porwanymi jeansami i miał glany wojskowe, takie czarne. I te ćwieki miały różne wzory. Od krzyża odwróconego do góry nogami, po pentagram i parę innych. I już wtedy myślę, że wiedziałem, co to jest. To nie do końca jeszcze rozumiałem całej symboliki w pełni. I szybko się okazało, że nas było wtedy ja plus moich dwóch kolegów. Ich było wtedy 6, 7, 8. Jak tylko się tam pojawiliśmy, zaczęło się katowanie nas. Bez powodu, bez dzień dobry, bez o co chodzi. I jeden z moich kolegów był dużo szczuplejszy ode mnie. I po którymś uderzeniu po prostu zemdlał i leżał bezwładny na polu. I nagle nas, mnie i tego mojego kolegę, ustawili w szeregu. I zaczęli nam zadawać pytania, przeróżne. Myślę, że nie chodziło im o to powiedzieć, tylko chodziło o to, żeby po zadanym pytaniu nas po prostu każdorazowo uderzyć. Pamiętam, że po którymś razie mój kolega się już wkurzył i chciał po prostu oddać. No ale nas było dwóch, ich było 6 czy 8. My byliśmy mali, oni byli dorosłymi. I to ich tak podirytowało, że związali jemu ręce, przywiązali go do drzewa i zaczęli jego ciąć widelcem, a ponieważ strasznie krzyczał, zaczęli go jeszcze posypywać solą, żeby miał ciekawiej. Jak mój kolega był przywiązany do drzewa, drugi leżał nieprzytomny, no to się zaczęło towarzystwo skupiać na mnie. I raptem po drugiej stronie krzaków słychać jakieś szelesty, żeńskie dźwięki i tak dalej. I okazało się, że złapali dwie dziewczynki, 10, 11, 12 lat. Może. No i chwilę później odbył się gwałt zbiorowy. Ja nie zapomnę do końca życia tego krzyku. Jeden czy dwóch z nich podeszło do mnie, podszedł do mnie i mnie strasznie mocno uderzył. I dosyć precyzyjnie bił mnie w jedną część twarzy. Bardzo oko mi zaczęło puchnąć i przestałem widzieć na swoje lewe oko. I on cały czas bił. Drugi podszedł do mnie i bez w ogóle jakiegokolwiek oka mgnieniu kopnął mnie między nogi z glana i po prostu runąłem na ziemię. Pamiętam, że jak tylko się ogarnąłem chwilę, to w złości i adrenalinie poderwałem się, żeby się rzucić na niego, co oczywiście zostało spacyfikowane i tym razem mi związali ręce z tyłu. No i kopnął mnie drugi raz i drugi raz runąłem na ziemię i podszedł do mnie i pamiętam, że mieliśmy jeszcze tornisty, wziął mój dzienniczek, zobaczył, gdzie mieszkam, klucze mi zabrał do domu, wszystko mieli całe nasze tornistry i zaczął rwać, jak leżałem na ziemi, rwać dzienniczek na takie płatki i kazał mi to językiem zbierać. Za każdym razem, kiedy mi to wychodziło nieudolnie, dostawałem kopniaka z glana w twarz. Po 15 minutach już byłem w dosyć słabym stanie. Ja już nie widziałem na lewe oko. Byłem bardzo, bardzo pobity. I wtedy się zaczęła trudna część tej historii, ponieważ oni mi zadawali pytania, wszystko jedno jakie, już nie pamiętam. Ale jednym z nich, które utkwiło mi w pamięci, to jest, czy wierzę w Boga. A ja powiedziałem tak. Strzał. Powtórzył pytanie. Czy wierzę w Boga? Tak. Sru. Trzeci raz. Czy wierzę w Boga? Tak. Sru. I stwierdziłem, że to się nie skończy. Kiedy jak dostałem może 3 albo 4 razy, to w końcu powiedziałem nie i w środku wszystko we mnie się roztrzaskało. Bo poczułem się jak ten Judasz, który poddany pewnej trudnej sytuacji wyzwania, po prostu zachował swój komfort i stchórzył.
Organizatorzy zdejmą z zawodów. Dopływam do pierwszej bojki i myślę sobie, no nie może być tak, że jestem na zawodach Ironman, i przy pierwszej bojce mnie zdejmują, jestem jedyny, którego zdejmują. I jeszcze z Polski. Więc płynę do drugiej bojki. Dopłynąłem do drugiej bojki i czuję się okej. Dopływając do trzeciej bojki stwierdziłem, że nie mogę się zatrzymać nawet jak chcę, bo był piękny statek z rodzinami wszystkich tych zawodników, którzy startowali. No wstyd by było dać zły przykład dzieciom. Płynąłem dalej i myślę sobie, ile razy w życiu ja straciłem okazję tylko dlatego, że mnie lęk wyeliminował. Mój organizm zareagował przedziwnie na stres. Dnia stanąłem nad jeziorem, gdzie płynęliśmy. Trząsłem się cały. Było mi niedobrze. Myślałem, że się przeziębiłem. Napisałem SMS-a do kolegów, niestety nie wystartuję. Lęk paraliżował mnie. Chciałem zrezygnować. Dopłynąłem do końca dystansu, pojechałem na rowerze, przebiegłem dystans i tego wieczoru, po kilkunastu godzinach gigantycznego wysiłku, wbiegając na metę, Ironmana, który ma slogan wszystko jest możliwe. Stwierdziłem, że ja przez wiele miesięcy przygotowań traktowałem to jako teorię albo moją mantrę treningową. Z chwilą, kiedy przekraczałem metę, stało się to dla mnie rzeczywistością i podejściem w życiu. Wszystko jest możliwe. I tak naprawdę nie trzeba być wielkim, by zacząć, tylko trzeba zacząć, by być wielkim.
Ja byłem katowany przez nich, ale nie płakałem. I na zasadzie chwili przerwy na rozrywkę przynieśli z cmentarza, który był niedaleko, krzyż, wbili do góry nogami i kota rozerwali na żywca, bo to była część ich ceremonii jakiejkolwiek. No i po jakieś 1,5 godzinie ja już miałem połamane żebro, nos, byłem potwornie opuchnięty. Powiedzieli, że nas puszczą do domu pod warunkiem, że nigdy nie powiemy nikomu, co się stało, gdzie są, a tym bardziej policji, bo nas zabiją, bo z naszych dzienniczków powyrywali sobie adresy, gdzie mieszkamy i wiedzieli de facto, gdzie nas szukać. I wróciłem z kolegami do domu na Ursynowie. Moje mamy nie było wtedy w mieszkaniu. I pamiętam, że w klatce, w której mieszkałem, mieszkaliśmy na ostatnim piętrze, pod nami mieszkali lekarze, a pozostałe, nie wiem, 7 mieszkań czy 8 to były mieszkania resortowe. BOR-u, policji, milicji. Ja jako mały chłopiec, blondynek z niebieskimi oczami, bardzo grzeczny, zawsze czysty, kulturalny, byłem takim ulubieńcem wszystkich moich sąsiadów. Już nie mówiąc o tym, że pamiętam, jakim wszystkim nosiłem mleko, bo kiedyś się mleko nosiło pod drzwi. Ja im wszystkim nosiłem, bo dla mnie to była frajda, a oni mi dzięki temu dawali cukierki i tak dalej. I na wprost nas mieszkał bardzo wysokiej rangi człowiek w strukturach BOR-u. I wtedy to był czas, kiedy to był jedyny gość, który miał służbowy telefon w całym bloku. Ja byłem z chłopakami w dużym pokoju i wtedy im powiedziałem, słuchajcie, ja muszę powiadomić mojego sąsiada. Wyszedłem z mieszkania, zapukałem do niego. On zobaczył, ja byłem cały we krwi, która była pomieszana z błotem, z piaskiem, bez koszulki, opuchnięty, siny. I on wtedy krzyknął, synu, co ci się stało i kto ci to zrobił? Kazał mi wrócić do mieszkania, nie wiem, minuta minęła, wszedł do mieszkania już nie dzwoniąc, nie pukając, był już z pistoletem, powiedział, że powiadomił kolegów i że za chwilę przyjedzie milicja wtedy. Chwilę później Nysy przyjechały, wtedy helikopter, pojechali tam, złapali wszystkich. Trafiłem na główne wiadomości, że banda satanistów dokonała tego i tamtego. Do dzisiaj mam gdzieś wycinki gazet. No i kilka dni później już zacząłem leżeć w domu, dochodzić do siebie i cały czas miałem jedno pytanie, które dzwoniło mi w głowie. To nie było, czy będę widział, to nie było, czy będę słyszał, to nie było, czy będę do końca życia miał jakieś związane z tym lęki, czy będę miał wstręt do skinheadów, metalowców, ludzi, którzy żyją alternatywnie i tak dalej. Tylko miałem jedno pytanie. Czy to, że się wyparłem, zostanie mi wybaczone? I pamiętam, że kiedyś do domu, jak leżałem pobity, przyszedł pastor kościoła, do którego należeli moi rodzice i ja chodziłem jako dziecko. I w zasadzie miałem do niego jedno pytanie. Czy mi to zostanie wybaczone? I się tak uśmiechnął i powiedział pewnie, że tak. I wtedy pierwszy raz się popłakałem.
A druga kwestia, to zobaczcie. I wy możecie być zwycięzcami w obszarach waszych słabości. Pływania, biegania, czy jeżdżenia na rowerze, czy jakiejkolwiek innej rzeczy. Zbliżały się moje 40 urodziny. Kryzys wieku średniego. Ale szukałem projektu, który od samego początku będzie mnie przerastał. Tum! Cztery pustynie to coś dla mnie. Wyzwanie polega na przebiegnięciu 1000 kilometrów w czterech ekstremach. Gorąca Sahary, wiecznej pustyni Gobi w Chinach, najbardziej suchego miejsca na Ziemi w Chile i najzimniejszej pustyni na świecie, jaką jest Antarktyda. I wymyśliliśmy sobie czterech Polaków, cztery kontynenty, cztery ekstrema, cztery pustynie. Ale żeby coś takiego zrobić, trzeba było trenować. Bardzo trudno w polskich warunkach.
Jak już oni dostali wyroki, to one były małe, już nie pamiętam. Może 2 lata, ale dla nich to był pierwszy wyrok, wyszli po roku. Pierwsza taka typu sprawa, prawie nieletni, nieświadomi, dziwne klimaty. No w każdym razie ja miałem mniej więcej pół roku po pobiciu wyraźnie zmienioną twarz. Raz, że ona była popękana, a dwa, że była zniekształcona trochę. Ta narośl na moim lewej skronie była jakaś gigantyczna. I któregoś razu idę na placu na rozdrożu i patrzę trzech z nich. Stoją na przystanku, podchodzę do nich, bo jest dużo ludzi. Publiczne miejsce. Raczej mi drugi raz nie spuszczą manta. Podchodzę do nich, mówię, pamiętacie mnie? Oni tak patrzą na mnie, no nie. Pamiętacie takie dwie dziewczynki? Pamiętacie kota, którego żeście rozrywali? Pamiętacie takich trzech gości, których żeście katowali? A to ty. Ja mówię, to ja. To chcę wam jedną rzecz powiedzieć. Pamiętacie to pytanie, które mi zadaliście? Pod tytułem, czy wierzę w Boga? No tak. To skłamałem i odszedłem. I tak zamknąłem tą historię. Więcej nigdy ich nie widziałem.
Na pustyni szybciej nie zawsze znaczy lepiej. Czasami wolniej znaczy właściwiej. Wystartowaliśmy 180 zawodników z 40 krajów. Miał odwagę, by wystartować, ale żadnej gwarancji, że metę zobaczą. Każda pokonana przeszkoda zbliża was do mety. Było wiele rzeczy, na które mogliśmy się przygotować i niestety stały się rzeczy, na które przygotować się nie mogliśmy. To był ostatni raz, kiedy w czwórkę wbiegliśmy na metę w Gobi w Chinach. Marcin się zmagał, jeden z nas. Zmagał się z chorobą i niestety okazała się śmiertelna. Jak się mogliśmy do czegoś takiego przygotować? To jest mój moment największego kryzysu, jaki miałem na pustyniach. Za każdym razem, kiedy myślałem, kiedy mi było trudno, przypominałem sobie zdanie, które powiedział Martin Luther King. Jak nie możesz latać, biegnij. Jak nie możesz biec, idź. Jak nie możesz iść, czołgaj się, ale za wszelką cenę się nie poddawaj.
Lat temu. Dostałem zaproszenie, żeby opowiedzieć swoje świadectwo wiary w kościele katolickim na Sadybie. A ja pamiętałem, że oni byli gdzieś stamtąd. Sadyba i Ursynów to obok siebie. I ja się na to zgodziłem po już oficjalnej mszy. Cały kościół ludzi. I byłem w szoku, że w środku tygodnia jest cały kościół ludzi, jak w niedzielny poranek. Powiedziałem to świadectwo. Masę ludzi do mnie podeszło po i powiedzieli, pamiętam, ten siedzi, albo poszedł siedzieć. Oni dostali wyroki wszyscy wtedy, ale później mieli jeszcze kryminalne historie. Ten nie żyje, ten się powiesił, ten żyje, ten wyszedł na prostą, ten jeszcze dostał wyrok za coś innego. I dla mnie było, ja pamiętam, że słuchałem tego jak z rumieńcami na twarzy, że kiedyś zostałem strasznie sprany. A później miałem okazję opowiedzieć świadectwo wiary w miejscu, gdzie oni się wychowywali. Najwyższy ma naprawdę niesamowite czasami ścieżki.
To były jedyne momenty, kiedy organizatorzy zapewniali nam gorącą wodę. Przebiegliśmy 1000 kilometrów po 4 pustyniach świata w 4 ekstremach. Postawiliśmy 1,5 miliona kroków, by osiągnąć cel. 47 osób na świecie, w tym nasza trójka, zrobiła to w ciągu jednego roku. Także jeżeli chcesz rzeczy, których nigdy nie posiadałeś wcześniej, musisz robić rzeczy, których nigdy wcześniej nie robiłeś. Pokonajcie lęk, skoczcie, miejcie odwagę, by to zrobić. Sięgnijcie po wasze cele i marzenia. Tak będzie to wymagało determinacji. Tak będzie to wymagało hartu ducha. Będziecie musieli przeformatować czasami życie. Pokonanie lęku, by w ogóle zacząć. Później determinacja, by to kontynuować. I być może sukces mety. Nigdy nie wiecie, do czego to was zaprowadzi. Ale warto sięgać po marzenia. Czyli teraz, jeżeli jest jedna rzecz, z którą chciałbym państwa zostawić z tej mojej historii, chciałbym, żebyście państwo zapamiętali jedną rzecz. Cytuję. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Żeby ze słowa niemożliwe wykreślić pierwsze 3 litery. Bardzo dziękuję.